Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku dwa tematy, bezpośrednio z Polską niezwiązane, ale no, tematy, których skutki mogą być również pośrednio istotne, znaczące dla naszego kraju, dla jego bezpieczeństwa. Pierwszy temat to jest rosnące napięcie między Indiami a Pakistanem. W mijającym tygodniu doszło do zamachu terrorystycznego w Kaszmirze i ten zamach zbiegł się z wizytą wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych w Indiach, co jest bardzo mocno podkreślane przez media indyjskie. Doszło do zawieszenia traktatu o wodach Indusu, zawieszenia przez Indie, co może odbić się potężnie na gospodarce Pakistanu. Wzrosła groźba wojny między tymi dwoma mocarstwami nuklearnymi. Co to wszystko oznacza dla bezpieczeństwa międzynarodowego? Jakie ma znaczenie w kontekście wojny celnej, którą rozpoczął Donald Trump z Chinami, z Chińską Republiką Ludową? O tym w pierwszej części dzisiejszego odcinka. Drugi temat, bardzo istotny, zagadkowy, to jest eksplozja w jednym z portów w Iranie. W mieście Bandar Abbas, bardzo strategicznie usytuowanym nad ciśniną Ormus. Miasto to jest główną siedzibą, główną bazą marynarki wojennej Islamskiej Republiki Iranu i bardzo ważnym elementem międzynarodowego korytarza transportowego północ-południe, istotnego, jeżeli chodzi o zwłaszcza relacje Rosji, na osi takiej Rosja-Iran-Indie. Zatem bardzo ciekawa sprawa, zagadkowa. Ten wybuch nastąpił, ta eksplozja nastąpiła kilka godzin przed rozpoczęciem trzeciej rundy negocjacji między delegacjami Iranu i Stanów Zjednoczonych. Czy ktoś próbuje zerwać te negocjacje, czy ktoś próbuje sugerować, że w tym porcie dochodziło do różnego rodzaju działań właśnie nielegalnych z punktu widzenia prawa międzynarodowego, bo i takie pogłoski się pojawiają i czemu to miałoby służyć. W tym kontekście to wszystko warto przeanalizować, bo to jest bardzo ważny element tej układanki i zmieniającej się architektury bezpieczeństwa międzynarodowego. Zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do wspierania kanału, do komentowania, do lajkowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzę do pierwszego tematu. 22 kwietnia 2025 roku doszło do zamachu terrorystycznego w indyjskim stanie Jammu i Kaszmir. W dolinie Baisaran od kul terrorystów zginęło 26 osób, a kilkanaście zostało rannych. W kontekście politycznym i dyplomatycznym trzeba niewątpliwie wspomnieć o tym, że ten zamach odbył się w trakcie wizyty w Indiach wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych J.D. Vance'a. I to jest też niezwykle istotne. Media indyjskie przypominają, że podobny zamach miał miejsce w roku 2000 w przeddzień przybycia do Indii prezydenta Billa Clintona. Wtedy celem ataku zamieszkali w Kaszmirze Sikhowie. Teraz część mediów indyjskich mówi o tym, że to podłoże było wyraźnie religijne, że terroryści mieli wyławiać z tłumu niemuzułmanów, kazano tym ofiarom recytować szahadę, czyli muzułmańskie wyznanie wiary i tak dalej. Odpowiedzialność za ten zamach wzięła na siebie mało znana organizacja Front Oporu, zdaniem części indyjskich mediów wspierana przez Pakistan. No, władze w Islamabadzie temu zaprzeczyły, wydały oświadczenie, że nie mają nic wspólnego z terrorystami, co nie przeszkodziło Indiom w zawieszeniu traktatu o wodach Indusu. To jest groźba odcięcia Pakistanu od bardzo potrzebnej wody przecież, która nie tylko oczywiście jest wodą potrzebną do życia, wodą pitną, ale także do zasilania różnego rodzaju instalacji hydrotechnicznych, jest potrzebna do produkcji prądu, jest potrzebna do nawadniania pól i tak dalej. Traktat o wodach Indusu został podpisany 19 września 1960 roku. Został zawarty w Karachi przez Indię, Pakistan i Bank Światowy, bo to Bank Światowy był mediatorem. Ten traktat regulował podział wód całego systemu rzecznego Indusu w taki sposób, że Indie otrzymały kontrolę nad wschodnimi rzekami, Satledż, Bias, Rawi, a Pakistan nad zachodnimi, Indus, Jhelum i Chenab. Utworzono wówczas stałą komisję Indusu do rozstrzygania sporów między tymi dwoma państwami. Mimo różnych napięć, mimo nawet wojen toczonych między Indiami a Pakistanem, ten traktat był respektowany. Natomiast ta sytuacja, z którą mamy do czynienia obecnie, jest sytuacją bezprecedensową. Jest to bezprecedensowa eskalacja. No, gdyby doszło do zerwania tego traktatu, nie tylko zawieszenia, ale zerwania przez Indie, no to groziłoby to absolutnie poważnym kryzysem humanitarnym, gospodarczym i politycznym. Ja bym powiedział nawet jeszcze geostrategicznym, bo to nie tylko byłby kryzys w Pakistanie, ale wiele wskazuje na to, że doprowadziłoby to do wojny między oboma państwami, bo musimy sobie zdawać sprawę, że Indus i jego dopływy dostarczają wodę pitną, nawadniają pola, no są, tak jak powiedziałem, elementem wytwarzania prądu, i to wszystko jest szczególnie istotne dla pakistańskich prowincji Punjab i Sindh, które odpowiadają za ponad 60% produkcji rolnej Pakistanu. Więc ograniczenie przepływu wody przez Indie, gdyby przeciągało się, mogłoby doprowadzić do bardzo długofalowych, negatywnych konsekwencji dla Pakistanu, który jest strategicznym partnerem Chin, co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Natomiast J.D. Vance powiedział wyraźnie, że no, przyszłość też świata w dużej mierze zależy od tych relacji amerykańsko-indyjskich. Nie jest to żadną tajemnicą, że Amerykanie przywiązują ogromną wagę do relacji dyplomatycznych i gospodarczych zresztą z Indiami. Kwestia równoważenia wpływów chińskich, kwestia odciągania Indii od jakiegoś bliższego sojuszu z Chinami, czy też bliższego zaangażowania się w grupę BRICS, BRICS Plus. Więc to wszystko ma swoje bardzo istotne, ma to wszystko oczywiście bardzo istotny wymiar geopolityczny. Trzeba jasno też powiedzieć, że oba państwa, Indie i Pakistan, są mocarstwami jądrowymi. Mają nierozerwane, nierozwiązane problemy graniczne związane z Kaszmirem, ciągnące się od uzyskania niepodległości od Wielkiej Brytanii w 1947 roku przez oba państwa. To zresztą ta geneza jest też niezwykle istotna. Brytyjczycy popełnili tam szereg błędów, które do dziś tak naprawdę odbijają się tą czkawką w relacjach New Delhi i Islamabadu. O tym może za chwilę, ale warto powiedzieć, że Indie są w posiadaniu broni jądrowej od 1974 roku, Pakistan od roku 1998. Te próby nuklearne obu państw w maju 1998 roku, no, były takim, można powiedzieć, nowym otwarciem. One pokazały, że ten wiek Azji, że wchodząc w ten wiek Azji, trzeba również uwzględniać w analizach możliwość konfliktu nuklearnego między państwami, które już posiadają tę broń. Szacunki są tutaj bardzo, bardzo różne. Najczęściej mówi się, że Indie obecnie posiadają około 160-170 głowic jądrowych, Pakistan około 170 głowic jądrowych. Natomiast no, nawet niewielka wymiana nuklearna między tymi dwoma państwami mogłaby doprowadzić w ciągu tygodnia do strat, no, idących w ogromne liczby. Szacuje się, że w ciągu tygodnia mogłoby zginąć nawet 20 milionów ludzi, a w przypadku, gdyby ta eskalacja była znacznie większa, gdyby to nie były pojedyncze uderzenia, ale masowe, odwetowe uderzenia, nastąpiłaby nuklearna zima, to prawie nawet 2 miliardy ludzi w świecie rozwijającym się w Azji, no, mogłoby być zagrożonych śmiercią głodową. Zatem no, wymiar tego jest niezwykle istotny. Musimy sobie zdawać sprawę, że Indie bardzo mocno rozwijają swój program kosmiczny. W roku 2019 premier Narendra Modi ogłosił, że Indie pomyślnie zestrzeliły jednego ze swoich satelitów bronią antysatelitarną, więc to nie jest też tylko i wyłącznie perspektywa potencjalnego konfliktu nuklearnego, potencjalnego konfliktu w klasycznych domenach, ale gdyby doszło do takiego totalnego konfliktu między tymi dwoma państwami, to niewątpliwie również mógłby on objąć przestrzeń, domenę kosmiczną, i też warto o tym pamiętać. Tak jak już wspomniałem, ta geneza konfliktu między Indiami a Pakistanem sięga roku 1947, kiedy no, powstał spór graniczny na skutek podziału Indii brytyjskich. No, utworzono dwa nowe niepodległe państwa: Pakistan, zamieszkany w większości przez muzułmanów, i Indie, zamieszkane w większości przez wyznawców hinduizmu. I tutaj musimy sobie zdawać sprawę, że te granice, które wówczas wytoczono, były niezwykle kontrowersyjne już od samego początku. Przedmiotem konfliktu między tymi nowo powstałymi państwami stał się z jednej strony podział nadgranicznej prowincji Pendżab, czyli krainy pięciu rzek, z drugiej strony kwestia statusu Kaszmiru. No i też, jeśli sobie spojrzymy już na tę bardziej szczegółową taką analizę tego zakończenia brytyjskiego panowania nad subkontynentem indyjskim, i spojrzymy na działanie takich ludzi jak Lord Mountbatten czy Cyril Radcliffe, no to zobaczymy, że to wszystko było robione w sposób bardzo mało profesjonalny. No, generalnie demarkacją części granicy zajmował się Cyril Radcliffe, jego komisja, na czele której stał ta komisja w Punjabie. Natomiast no, Radcliffe był człowiekiem, który nigdy wcześniej w Indiach Brytyjskich nie był, i to miał być ten argument za, że miał tam nie mieć swoich interesów, swoich znajomych, miał być człowiekiem bezstronnym. Natomiast no, druga strona medalu była taka, że to był człowiek bez żadnej znajomości warunków etnicznych, etnograficznych, wyznaniowych, religijnych, ekonomicznych czy hydrologicznych, bo to bardzo, bardzo istotne. Cała komisja ta demarkacyjna, no, pracowała w dużym pośpiechu, nie uwzględniała tych kwestii hydrologicznych prowincji Pendżab, no i w konsekwencji dokonany podział granicy szybko doprowadził do powstania sporu o wodę. No, Pendżab, tak jak już wspomniałem, nazwa Pendżab oznacza krainę pięciu rzek. Pięć rzek to rzeki dorzecza Indusu, czyli już wspomniane przeze mnie w dzisiejszym odcinku Bias, Chanab, Jhelum Ravi i Satledż. Bardzo istotne z punktu widzenia gospodarczego. No, niewątpliwie Brytyjczycy tutaj przyczynili się swoimi działaniami do stworzenia takiego zarzewia konfliktu, a tych konfliktów było sporo. A te konflikty były bardzo, bardzo krwawe, bo jeśli spojrzymy, czy to na wojnę indyjsko-pakistańską z 1947, czy 1965, czy 1971, czy wreszcie ten ostatni większy konflikt z 1999 roku, to możemy spojrzeć na to, że te wszystkie zamieszki między muzułmanami a Sikhami, między muzułmanami a Hindusami, mogły doprowadzić do śmierci nawet miliona ludzi. No też trzeba jasno powiedzieć, że w Kaszmirze większa część ludności jest wyznania muzułmańskiego, chce przyłączenia do Pakistanu. Tutaj ci muzułmańscy separatyści od dekad walczą o przyłączenie do Pakistanu. No i na razie nikt nie znalazł sposobu na rozwiązanie tego konfliktu, a no, też trzeba jasno powiedzieć, że sytuacja na świecie wchodzi w nową fazę kształtowania się nowego porządku międzynarodowego. Cel wizyty prezydenta J.D. Vance'a to jest kwestia zacieśnienia relacji z Indiami, zwłaszcza w kontekście wojny celnej z Chinami, a właściwie już chyba można powiedzieć wojny handlowej. Też warto wspomnieć, że całkiem niedawno Xi Jinping odbył podróż do Wietnamu, Malezji i Kambodży, próbując no, też budować strefę wpływów gospodarczych Chińskiej Republiki Ludowej. No a Indie liczą oczywiście na to, że zawrą porozumienie celne ze Stanami Zjednoczonymi przed upływem tych 90 dni wyznaczonych przez Trumpa. No, zawieszenie, z wyjątkiem Chińskiej Republiki Ludowej, ceł na też sojuszników Stanów Zjednoczonych, daje taką szansę na porozumienie. Liczy na to na pewno Benjamin Netanyahu, Izrael. Liczą na to oczywiście także Indie na czele z premierem Narendrą Modim. Musimy sobie zdawać sprawę, że dla Indii Stany Zjednoczone są największym rynkiem eksportowym. To także bardzo ważny partner strategiczny. Szacuje się, że jest możliwość pozyskania właśnie amerykańskiego uzbrojenia dla Indii. Wiemy, że Indie bardzo dużo kupują w Rosji. Rosoboron Export jest takim no, ogromnym też partnerem, jeżeli chodzi o zakupy sprzętu wojskowego. Indie starają się grać na wielu fortepianach. Niemniej jednak no, takim bardzo poważnym przeciwnikiem Indii jest Chińska Republika Ludowa i partner strategiczny Pekinu no, w postaci Pakistanu. Co nie zmienia faktu, że Indie i Chiny tworzą grupę BRICS Plus, która tak bardzo nie podoba się Donaldowi Trumpowi jako ewentualna przeciwwaga dla dominacji amerykańskiej. Natomiast też musimy sobie zdawać sprawę, że te słowa J.D. Vance'a, które powiedział w Indiach, w Jaipurze i nie krył, że właściwie obecna administracja, właśnie administracja Donalda Trumpa widzi w Indiach tego strategicznego partnera w całym obecnym stuleciu. Padło takie w ogóle określenie. No to pokazuje, jak bardzo istotne jest ta układanka geostrategiczna. I patrząc na to, co się obecnie dzieje, bo też warto powiedzieć o tych ćwiczeniach indyjskiej marynarki wojennej, te wielokrotne ostrzały przeciwokrętowe, to ćwiczenie tego wszystkiego, wypłynięcie prawda, lotniskowca indyjskiego, naruszanie zawieszenia broni na linii zawieszenia ognia i tak dalej, no jest tym elementem, który może budzić dzisiaj bardzo duży niepokój, tym bardziej, że gdyby doszło do takiego konfliktu Indii i Pakistanu, mógłby być on swego rodzaju proxy war dla Stanów Zjednoczonych i Chińskiej Republiki Ludowej. Też warto o tym pamiętać. 26 kwietnia 2025 roku doszło do potężnej eksplozji w porcie Shahid Rajai w irańskim mieście Bandar Abbas, leżącym na południu tego państwa. No, pojawiło się całe mnóstwo różnego rodzaju informacji w mediach na całym świecie, sugerujących, że niekoniecznie był to wynik wypadku, czy jakiejś, no można powiedzieć, nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, ponieważ no, ten port jest niezwykle strategicznie położony nad ciśniną Ormus. Wielokrotnie w podcaście geopolitycznym mówiłem o znaczeniu geopolitycznym, geostrategicznym tej cieśniny. Pojawiły się wiele komentarzy wskazujących na pewne podobieństwa z eksplozją w Libanie, w porcie w Bejrucie 4 sierpnia 2020 roku. Wtedy w wyniku eksplozji tych chemikaliów, konkretnie saletry amonowej, doszło do zniszczenia tego portu. Ponad 7,5 tysiąca osób odniosło obrażenia, ponad 200 osób zginęło. Obecnie już mówi się o wielu zabitych w Bandar Abbas, o kilkuset, co najmniej kilkuset rannych. Pytanie, jaka jest skala zniszczeń, bo to też jest bardzo istotne. A samo miasto, ponad 350-tysięczne, Bandar Abbas jest no, też bardzo istotne z punktu widzenia strategicznego, bo to nie tylko ważny ośrodek administracyjny, ważny ośrodek ekonomiczny, ale także główna baza marynarki wojennej Islamskiej Republiki Iranu. To także no, w pobliżu tego miasta jest także Międzynarodowy Port Lotniczy, a zatem no, samo usytuowanie jest niezwykle istotne. A trzeba dodać, że również kontekst polityczny jest niebagatelny i trzeba powiedzieć jasno, że do tego wybuchu, do tej eksplozji doszło kilka godzin przed rozpoczęciem nowej, już trzeciej rundy rozmów w stolicy Omanu, w Maskacie, rundy rozmów, negocjacji między delegacjami Iranu i Stanów Zjednoczonych. No i to jest oczywiście pytanie, czy mamy do czynienia z przypadkiem, z nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności, czy też z próbą no, storpedowania istotnych zamierzeń i wizji strategicznych Islamskiej Republiki Iranu. Bo nie chodzi tylko i wyłącznie o, no, zdaniem części komentatorów, o strategiczne usytuowanie właśnie nad cieśniną Ormus, kwestie w ogóle znaczenia tego ośrodka, tego miasta. Nie chodzi tylko i wyłącznie o być może storpedowanie tych rozmów amerykańsko-irańskich, ponieważ już pojawiły się w mediach światowych takie informacje, że mogło w tym porcie dochodzić do różnego rodzaju takiego dziwnego procederu, próby eksportu materiałów o charakterze wojskowym, czy też próby pozyskiwania różnego rodzaju materiałów dla na przykład irańskiego programu nuklearnego. Oczywiście Iran odrzuca tego typu pogłoski, tego typu właśnie komentarze, no ale niemniej jednak widzimy od wielu lat taką próbę przygotowywania opinii publicznej na arenie międzynarodowej do groźby prewencyjnej wojny z Iranem pod pretekstem storpedowania nuklearnego programu irańskiego. To oczywiście weszło w nową fazę wraz z zaprzysiężeniem Donalda Trumpa na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Widać od 20 stycznia bieżącego roku to nasilenie się tych działań takich informacyjnych. Ten twardy kurs, który Trump prowadził jeszcze jako 45. prezydent Stanów Zjednoczonych, obecnie to uległo moim zdaniem zaostrzeniu i widać, że jest to prowadzone w sposób bardzo zdecydowany, także nie tylko zresztą przez władze amerykańskie, ale przede wszystkim przez Izrael, który prowadzi taką, można powiedzieć, strategię salami odcinania tych szyickich sojuszników Iranu na Bliskim Wschodzie, i wojna w Strefie Gazy, i uderzenie na Liban, i na Syrię, i uderzenia na Jemen jasno to wszystko pokazują. Natomiast w szerszym kontekście geopolitycznym, jeszcze szerszym niż potencjalna wielka wojna na Bliskim Wschodzie, też warto powiedzieć o tym, że Bandar Abbas odgrywa ogromną rolę w projekcie międzynarodowego korytarza transportowego północ-południe. Tutaj też trzeba o tym wspomnieć. To bardzo ważny projekt geoekonomiczny, który, można powiedzieć, został ogłoszony w 2002 roku. Wtedy zarówno Iran, Rosja, jak i Indie, no, podpisały taką deklarację o stworzeniu takiego multimodalnego korytarza transportowego, który omijałby kanał Suezki, który przyczyniałby się do zabezpieczenia interesów wszystkich tych państw, które miały być zaangażowane. Ta sieć multimodalna, czyli trasa morska, i kolejowa, i drogowa, miałaby ułatwić przemieszczanie ładunków między Indiami, Iranem, Azerbejdżanem, Rosją, także Azją Środkową. Miałaby omijać Europę. To jest bardzo istotne z punktu widzenia interesów rosyjskich, zwłaszcza po roku 2022, po tej eskalacji wojny na Ukrainie. Warto dodać, że Indie nie przyłączyły się do zachodnich sankcji na Rosję. Indie zresztą również nie potępiały tłumienia protestów w Iranie, co robił tak zwany kolektywny Zachód. Więc widać tutaj szereg punktów zbieżnych w interesach Iranu, Rosji i Indii. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. No, powstaje oczywiście pytanie, jak ten wybuch w Bandar Abbas wpłynie na możliwość wykorzystywania tej sieci transportowej i jak wpłynie to także na relacje Iranu z tymi państwami, które były zaangażowane i są zaangażowane w budowę międzynarodowego korytarza transportowego północ-południe. Ewidentnie no, próba przerwania tych relacji gospodarczych Iranu z Indiami, czy też ich zakłócenia z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych byłaby korzystna. Patrząc na to, jak bardzo mocno Waszyngton chce przeciągnąć Indię na swoją stronę, wspomniałem już o tej wizycie J.D. Vance'a w Indiach, no widać, że tutaj są Indie bardzo takim, można powiedzieć, takim gorącym punktem na tej mapie rywalizacji hegemonicznej, tej zmiany hegemonicznej i walki o rozszerzanie wpływu. W związku z tym no też należy, analizując ten wybuch w Bandar Abbas, należy brać pod uwagę nie tylko te kwestie ekonomiczne, lokalne, ale także te no, o charakterze właściwie globalnym już. Można w ten sposób powiedzieć, tym bardziej, że gdyby doszło do takiego ziszczenia się w pełni tego międzynarodowego korytarza transportowego północ-południe, Rosja bez żadnych pośredników mogłaby właśnie tutaj, bez żadnych europejskich pośredników mogłaby prowadzić handel z Azją Południową i to byłoby również bardzo korzystne dla samej Moskwy. Natomiast no, pytanie, czy ten wybuch nie doprowadzi do jeszcze większego zaostrzenia napięcia w relacjach Teheranu i Stanów Zjednoczonych. Na razie są bardzo takie, można powiedzieć, stonowane te wypowiedzi oficjalnych czynników rządowych irańskich. Państwowa firma naftowa Iranu uspokaja opinię publiczną, podkreśla, że instalacje, rafinerie, czyli ropociągi, zbiorniki paliw nie ucierpiały w eksplozji, no ale pytanie oczywiście o śledztwo, o jego wyniki i czy nie dojdzie na tej kanwie do zerwania tych negocjacji w sprawie nowego porozumienia nuklearnego. Gdyby tak się stało, no to wówczas ta opcja wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie no niewątpliwie by się przybliżyła, a to nie jest korzystna wizja dla świata z uwagi na to, że nawet system ten, który dzisiaj obserwujemy, który się chwieje w posadach, jeśli chodzi o globalizację, jeśli chodzi o łańcuchy dostaw, no jest jednak systemem naczyń połączonych i ewentualny paraliż Zatoki Perskiej, ciśniny Ormus, no wywołałby potężne perturbacje gospodarcze, których skutki odczulibyśmy wszyscy. Dziękuję Państwu za uwagę.